Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, historyczny live, mamy wydarzenie z najwyższej wagi, to znaczy zamach na Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Napastnik oddał 5-6 strzałów, próbował się wedrzeć do sali, na której znajdował się Trump razem z dziennikarzami, został unieszkodliwiony przez agentów Secret Service. Pojawia się mnóstwo pytań, w jaki sposób mógł się przedostać tak blisko prezydenta, czy ktoś za nim stał, kim był ten człowiek. Odpowiedzi na te pytania postaram się Państwu udzielić podczas tego live'u niedzielnego, bo już wiemy bardzo dużo o napastniku, wiemy jakie będzie jego, o co zostanie oskarżony. Oczywiście przypomnimy dzisiaj, drodzy Państwo, o tym zamachu na Trumpa, który miał miejsce w roku 2024, także historia naprawdę dzieje się na naszych oczach. Oprócz tematu głównego, czyli zamachu na Trumpa, w drugiej części live'u o sensacyjnych doniesieniach NBC, o nalotach irańskiego lotnictwa, tak, nie przesłyszeliście się Państwo, na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, absolutnie szokująca informacja, sprzeczna z tym, co nam do tej pory opowiadano, a także, drodzy Państwo, nowe informacje z państwa położonego tam, gdzie chce, co się dzieje z procesem pokojowym. Jak wiecie, Trump odwołał w ostatniej chwili wyjazd swoich specjalnych przedstawicieli do Islamabadu. Także, drodzy Państwo, co tu dużo mówić, historia dzieje się na naszych oczach. Dobra, widzę, że coraz więcej ludzi się zebrało. Startujemy już z naszym live'em i plan na dzisiaj jest taki. Teraz przez jakieś 45 minut, 50 minut przedstawię Państwu to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o zamach na Trumpa. A z kolei drugi odcinek, dzisiaj o godzinie 18:00, gościem, już mogę Państwu zdradzić, będzie jeden z czterech muszkieterów Strategy and Future, czyli pan Marek Stefan, i będzie analiza o skutkach politycznych tego zamachu, to znaczy jak to wpłynie na wybory połówkowe. Porozmawiamy też o teoriach spiskowych, które krążą wokół tego zamachu, że mogły stać za nim służby, czyli krótko mówiąc, teraz fakty, a o godzinie 18:00 analiza. Dzisiaj, drodzy Państwo, będą dwa odcinki historii realnej, live o 12:00 i o 18:00 rozmowa z Markiem Stefanem. Także już Państwa zapraszam na ten odcinek i króciutko jeszcze tradycyjne ogłoszenia, dajmy 30 sekund tym, którzy do nas dochodzą, nowym widzom. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za fantastyczną frekwencję na live'ach. To jest niesamowita przygoda zawodowa również dla mnie, te nasze codzienne spotkania. Atmosfera jest fantastyczna. Dziękuję bardzo, że tak licznie uczestniczycie w tych spotkaniach na żywo i dziękuję bardzo również za wszystkie donaty, cegiełki, które spływają od Państwa bardzo hojnie na tym czacie. To jest bardzo duże wsparcie dla naszego kanału, bo możemy dzięki temu przygotowywać kolejne live'y, zachować niezależność, nie musimy się gryźć w język, kiedy mówię o państwie położonym tam, gdzie chcę. Także bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że napisałem nową książkę, Polacy, opowieści niepoprawnie polityczne, to już część siódma. Jest to kolejna książka, w której historia realna ściera się z blagą polityki historycznej. Książkę możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl i każdy egzemplarz, który tam kupicie, będzie podpisany przeze mnie i przyjdzie do Was ze specjalnym autografem. Premiera jest 16 czerwca, ale będziemy książki przysyłać oczywiście dużo wcześniej, jak tylko przyjdą z drukarni podpisane. Bardzo to Państwu polecam, będzie mi miło, jak przeczytacie moją nową książkę. Dobrze, kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Partnerem strategicznym naszego kanału jest Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A, drodzy Państwo, partnerem technologicznym Lantre, czyli dystrybutor sprzętu marki Apple. Słuchajcie, 5 tysięcy widzów, to jest dobry moment, żeby ruszać z koksem. No to jedziemy. Wydarzenia dramatyczne, które przejdą do historii, miały miejsce o godzinie 20:40 w hotelu Hilton w Waszyngtonie na ulicy Connecticut Avenue 1919. Odbywał się tam doroczna gala dziennikarzy, akredytowanych korespondentów w Białym Domu, którą to galę uświetnił swoją obecnością prezydent Donald Trump wraz z małżonką. Był również na sali wiceprezydent J.D. Vance oraz inni przedstawiciele amerykańskiej administracji. O godzinie 20:40, kiedy Trump był na sali, nagle wdarł się, drodzy Państwo, do tego hotelu, czy też inaczej, próbował się przedrzeć na salę zamachowiec. I teraz uwaga, Trump, drodzy Państwo, siedział w towarzystwie, z jednej strony była Melania, z drugiej strony dziennikarka CBS, Veilia Young, a obok jeszcze Caroline Lloyd, także był w towarzystwie pań i w tym momencie, kiedy sobie tam rozmawiali, wpada ten zamachowiec. On biegł w stronę takiej bramki z wykrywaczem metalu, wokół tej bramki, bo widać to nagranie na kamerze przemysłowej, stało kilkunastu agentów Secret Service. On pędził pełnym rozpędem, żeby przebić się przez tą zaporę, wpaść na salę i najprawdopodobniej zastrzelić prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biegnąc strzelał, w jednego widać ewidentnie na tym filmie, że do jednego z tych agentów Secret Service strzelił z bezpośredniej odległości, oni i przebiegł obok nich, oni wyciągnęli wszyscy broń i zaczęli strzelać w jego, jakby za nim. Potem ten filmik się urywa. I teraz, drodzy Państwo, według rozmaitych źródeł, według świadków, oddał najprawdopodobniej 5-6 strzałów, tyle zdążył, a niektórzy mówią nawet, że tych strzałów było 10. I teraz tak, ten agent Secret Service przeżył ten atak, bo otrzymał postrzał w kamizelkę kuloodporną, która wytrzymała uderzenie tej strzelby z dosyć bliskiej odległości, co jest naprawdę niesamowite. No i napastnik został obezwładniony i zatrzymany, zanim wdarł się na salę. Na zdjęciach widzimy napastnika z związanymi z tyłu rękami, kompletnie gołego, tylko ma przykryte miejsca intymne takim kocem srebrnym, wiecie, który jest używany, żeby utrzymać ciepło, i leży już skrępowany na ziemi. Ponieważ było tam mnóstwo mediów, były kamery, dysponujemy bardzo dokładnym zapisem tego, co się w tej chwili działo na sali. Na sali rozległo się strzały. Na początku ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Rozległ się wielki okrzyk get down, czyli kładźcie się na ziemię, i zaczęli ludzie wskakiwać pod stoliki. Na miejscu byli Polacy, o czym zaraz Państwu powiem, między innymi Marek Wałkuski, nasz korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. On też wskoczył pod ten stół, z tego, co wynika z jego relacji. Było takie kilkanaście sekund lekkiej paniki, kiedy nie wiadomo było, co się dzieje, no ale kluczowe wydarzenia oczywiście rozegrały się na podium, gdzie siedział Trump. I teraz mamy kilka ujęć i wszystkie Państwu przedstawię. Możecie te filmiki obejrzeć u mnie na X-ie, na moim profilu. W pierwszym ujęciu widzimy, no najważniejszy jest oczywiście Trump w takiej sytuacji. Trump siedzi, obok niego te trzy wspomniane panie i nagle, słuchajcie, nachyla się tam nad nim jakiś facet, który mu pokazuje jakieś karteczki i widzimy absolutne przerażenie rysujące się na twarzy Melanie Trump w momencie, kiedy rozpoczyna się ta strzelanina. I drodzy Państwo, co się dzieje dalej? Ta dziennikarka obok tak zakrywa w przerażeniu usta, jest absolutnie przerażona tym, co się dzieje, ale Trump ma całkowicie kamienną twarz i wkracza natychmiast po upływie, nie wiem, sekundy, dwóch, pierwszy jego taki pierścień ochrony. Podobnie jak Trump, ci panowie, żeby nie rzucać się w oczy, są ubrani w smokingi. Jeden z nich zasłania go całkowicie, siada trochę tak na tym stole, zasłaniając Trumpa. Dwóch podskakuje z boku. Mija dosłownie kilka sekund i wtedy wkracza kawaleria, to znaczy ubrani na czarno, wyposażeni w kamizelki kuloodporne, hełmy i automaty, jacyś antyterroryści, którzy otaczają Trumpa. Trump wstaje ze swojego miejsca, oni go tak każą mu, żeby szedł nisko, i próbują go usunąć z tego podium. Trump w tym momencie się wywala, słuchajcie, z hukiem na ziemię, ale nie dlatego, żeby był w jakiejś specjalnej panice, był bardzo, się zachowywał spokojnie, tak jak podczas poprzedniego zamachu w 2024 roku, i on, wyobraźcie sobie, po tym jak się przewraca, błyskawicznie go tam podnoszą i wyprowadzają go poza teren. To samo dotyczy pierwszej damy Melanie Trump, ona również została w ten sposób wyprowadzona przez agentów Secret Service. To jest jakby pierwsze ujęcie. Drugie ujęcie pokazuje z boku całą scenę. Widzimy J.D. Vance'a i co ciekawe, wyobraźcie sobie, J.D. Vance siedzi, też taki oszałomiony, podchodzi do niego agent Secret Service, łapie go bezceremonialnie za habety i wyszarpuje go z tego krzesła i zabierają go na zewnątrz. I co ciekawe, wcześniej ewakuowano wiceprezydenta niż prezydenta. Oczywiście to są tam ułamki sekund czy sekundy różnicy, ale fakt trzeba odnotować, że albo lepsza, szybsza była ta ekipa wiceprezydenta, jego ochroniarzy, albo po prostu zastosowano inną procedurę, no bo Trumpa zasłonięto i czekano na rozwój wydarzeń. Avanza po prostu bezceremonialnie stamtąd wyciągnęli. Widziałem też ucieczkę kilku doradców Trumpa, widziałem ucieczkę ministra, czy też szefa Departamentu Zdrowia Kennedy'ego, bo tam te wszystkie szychy były. Także tak się rozegrały te dramatyczne wydarzenia na sali. Trump oczywiście został błyskawicznie wyprowadzony. W tym czasie sceny chaosu, jest dużo zdjęć, ludzie w panice, biegają wszędzie po tym całym terenie uzbrojeni agenci Secret Service, policjanci. No, jednym słowem bardzo, bardzo dużo się tam działo. O godzinie 21:45 wszyscy goście zostali ewakuowani z hotelu Hilton. Impreza została oczywiście odwołana. Tej ewakuacji towarzyszyły trochę zdumiewające sceny, bo niektórzy byli goście, zaczęli tak łapać w ostatniej chwili butelki z winem, brać je pod pachę i po prostu wynosić. Mowa o tym, że oni kradli te butelki z winem. Może kradli, ale ja mam też taką inną teorię, że na tych butelkach prawdopodobnie były takie specjalne naklejki, że to jest to wino z tej imprezy i być może oni to brali w formie takiego suweniru, żeby na całe życie mogli potem wnukom pokazywać. Teraz tak, według oświadczenia ministra Sikorskiego na sali byli Polacy, przede wszystkim dziennikarze, wspomniany Marek Wałkuski, ale nie tylko, dyplomaci i ambasador Klich. Ambasador Klich, też tam widziałem jakąś jego wypowiedź, też chyba, no nic, w każdym razie całe szczęście się nikomu nie stało, z Polaków i to jest na pewno dobra informacja. Dobrze, to teraz zamachowiec, bo to nas najbardziej interesuje, jakim on był, jakie są jego motywy. W związku z tym przy sobie miał kilka noży, strzelbę i broń krótką, pistolet. Ten człowiek to jest 31-letni Cole Thomas Allen, pochodzący z miejscowości Torrance w Kalifornii. I teraz tak, on był nauczycielem. W 2017 roku skończył studia i został się inżynierem, a potem się jeszcze dokształcił jako computer science, czyli po prostu był informatykiem, tak można powiedzieć, w pewnym uproszczeniu. Nie wiadomo nic o tym, żeby był jakimś bardzo radykalnym, no przynajmniej nie dawał tego znaku swoich jakichś radykalnych poglądów w mediach społecznościowych. On teraz znajduje się w szpitalu, co oznacza, że go tam trochę jednak musieli poturbować, chociaż na tym zdjęciu, które Trump zresztą wrzucił, jak on leży, nie widać, wiecie, jakichś plam krwi, więc chyba on, nie wiem, czy nie trafili go tych pistoletów, czy obezwładnili w inny sposób, to się pewnie wyjaśni jutro na live'ie, albo dzisiaj o 18 wam wszystko powiem, bo jutro live na pewno będzie o 12 po tym, co się wydarzyło, będzie dużo nowych informacji. I teraz tak, facet nie działał tak zupełnie w afekcie, musiał zaplanować tą całą sprawę, ponieważ wyobraźcie sobie, że on był gościem hotelowym, no bo wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób gość po prostu znalazł się o krok od tego, żeby uzbrojony po zęby z nożami, strzelbą i pistoletem wpaść na salę, w której siedział Trump. Okazuje się, że zalogował się wcześniej, znaczy zaczekował w tym hotelu jako gość po prostu, no i już miał blisko. Wyszedł ze swojego pokoju, z windy najprawdopodobniej i próbował biegiem sforsować właśnie tą bramkę, co mu się nie udało. Nie wiem, czy ma rodzinę, nic o tym na razie nie podano, czy ma dzieci, na pewno ma siostrę, bo już oczywiście wszyscy sprawdzają jego wszystkie korzenie. I teraz tak, kluczowa sprawa, on, drodzy Państwo, będzie miał, czy też już ma postawione dwa zarzuty przez prokuraturę krajową. Pierwsze to jest użycie broni palnej podczas przestępstwa z udziałem przemocy, za co grozi 20 lat więzienia, a drugi punkt oskarżenia to jest na razie napaść na funkcjonariusza federalnego z użyciem niebezpiecznej broni. Za to można dostać 5-10 lat, ale uwaga, Klasyfikacja tego czynu może zostać zamieniona na próbę zabójstwa. Trump twierdzi, że ta kamizelka kuloodporna agenta Secret Service zadziałała, on się czuje dobrze, Trump z nim nawet rozmawiał. I na tym filmiku widać, że ten facet strzelał po tym, kiedy dostał ten postrzał, więc nic mu się rzeczywiście poważnego nie stało. No i teraz jest oczywiście pytanie o motywację. Ten człowiek na razie został określony jako samotny wilk, czyli po prostu coś mu odbiło, coś mu strzeliło do głowy, że zaatakował Trumpa, czy też próbował. Jest to najprawdopodobniej zwolennik partii demokratycznej oczywiście, krytyczny po prostu do Trumpa i jego polityki. Krąży po internecie, na razie to nie jest zweryfikowane, jakiś dowód wpłaty jego na komitet wyborczy Kamali Harris, 25 baksów. Czy to jest prawdziwy dokument, czy nie, no to pewnie to się wszystko wyjaśni w następstwie śledztwa. Uważajcie, drodzy Państwo, od razu mówię, bo jest oczywiście mnóstwo fejków i teorii spiskowych, o czym zaraz Wam opowiem. Chociaż wiecie, jak to bywa z teoriami spiskowymi. Niektóre czasami okazują się faktem. A te teorie spiskowe, drodzy Państwo, są o tyle w tym przypadku rozbuchane, bo przed wystąpieniem Trumpa Caroline Leavitt, czyli jego... rzeczniczka, tak bym powiedział, sympatyczna, powiedziała tak, że to będzie wielka impreza, będzie bardzo ciekawie, Trump będzie się popisywał i uwaga, zostaną oddane strzały. Oczywiście Caroline miała na myśli to, że on będzie, po prostu to jest takie wypowiedź amerykańska, prawda, że będzie rzucał żartami, bo to są takie zwyczaj, że zawsze każdy prezydent musi wygłosić takie żartobliwe przemówienie do prasy na tych corocznych imprezach. No ale oczywiście wyszło to bardzo, bardzo niezręcznie, no bo trochę niektórzy to tak odebrali, jakby ona wiedziała, co się ma wydarzyć. I teraz, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o te teorie spiskowe, no to, czy też inaczej, no teorie, bo nie wszystkie z nich muszą być spiskowe oczywiście, że to wcale nie musiał być samotny wilk, ale to mógł być człowiek działający na zlecenie Iranu, i służb irańskich, powiązany z nimi, zwerbowany ten Amerykanin, nawet mógł o tym nie wiedzieć, no i wtedy to byłoby no, element wojny używanej tymi metodami, które stosują Stany Zjednoczone, tak? No bo przypomnę, że pierwszego dnia agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran, oni zamordowali po prostu przywódcę irańskiego, Aliego Chameneiego, Ayatollaha, razem z większością jego rodziny. W związku z tym no to akurat byłoby to po prostu na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Drugi teoria spiskowa to jest taka, że jest to ustawka amerykańskich służb, to tutaj jest bardzo dużo się o tym mówi i chodzi o dwie rzeczy. Według pierwszej, Trump miał bardzo złe notowania, jak wiecie, bardzo niski approval rate, czyli wsparcie dla prezydenta, ono wynosiło 67, a disapproval rate, czyli brak wsparcia i niezadowolenie z jego polityki, deklarowało 67% Amerykanów. A wiecie, jak to jest po zamachu na prezydenta. Natychmiast prezydent zyskuje oczywiście na popularności. No a wersja B tej teorii spiskowej, że to była ustawka, jest trochę zwariowana. To znaczy, że chodzi o to, że Trump wystąpił na takim briefingu prasowym, o którym zaraz Wam powiem, no i powiedział na tym briefingu prasowym, że teraz to jest najlepszy dowód, ten zamach, jak bardzo potrzebna jest nowa, piękna sala balowa, która będzie kuloodporna i antydronowa. No i że w tej sali balowej, którą ja chcę wybudować, a jak wiecie, kluczowy tam sędzia w Washington DC nie chce mu na to pozwolić, ma być dowodem, że konieczna jest ta sala, no to ostatnie uznajmy za szaleństwo, po prostu Trump wykorzystał tą okazję, żeby tą swoją salę balową popromować. No i wreszcie trzecia teoria spiskowa jest taka, że za tą całą sprawą stoją służby państwa położonego tam, gdzie chce. Rzekome dowody są dwa. Pierwsze, zdjęcie tego zabójcy, Alena, w koszulce IDF, czyli Israeli Defense Forces, a drugie to takie, że przed jeszcze tym zamachem były jakaś taki ruch odnotowany przez Google, że z Izraela wielokrotnie wpisywano nazwisko tego człowieka i szukano informacji o nim. Ale słuchajcie, teraz tak, jak wiecie, jestem bardzo krytyczny wobec tego, co robi Izrael, ale ta teoria spiskowa wydaje mi się o tyle absurdalna, po co Izrael miałby dokonywać zamachu na Trumpa, skoro Trump jest kompletnym podnóżkiem i wykonuje wszystkie polecenia Bibiego poprzedni prezydenci amerykańscy też ich Izraeli, Bibi, próbowali wpakować w tą wojnę, bo jest to, dodajmy, wojna prowadzona wbrew interesom Ameryki i jej sojuszników, ale natomiast w interesie jednego sojusznika, czyli Stanów, czyli Izraela oczywiście. I teraz tak, po co oni mieliby to organizować? No jest to jakieś kompletne, dla mnie absurdalne. Nie można wszystkiego też zwalać na Izrael, co się dzieje na świecie. No chyba oczywiście, że ktoś powie, no dobra, ale to chodziło o to, żeby Trump ten zamach przeżył, żeby mu dodać popularności. No ale to już jest naprawdę piętrowa teoria spiskowa. Mówię wam o tym, bo na pewno tych teorii już widzieliście mnóstwo w internecie, bo one od rana dzisiaj w Polsce, bo jest różnica czasu, przypominam, po prostu szaleją. Śledztwo oczywiście będzie przeprowadzone. Już jest informacja, że ten kompletnie dziwaczny szef FBI zostanie zdymisjonowany w wyniku tych, ale też innych jego wybryków. W związku z tym sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Trump ogłosił, że w ciągu 30 dni cała ta impreza zostanie powtórzona, a zabójcę niedoszłego, oczywiście zamachowcę, określił mianem sick person, czyli chorej osoby. I teraz posłuchajcie, były dwa tweety Trumpa kluczowe w tej sprawie, które wam teraz przeczytam. Pierwszy, na bieżąco. Służby porządku publicznego poprosiły, abyśmy opuścili teren zgodnie z protokołem, co zrobimy natychmiast. Za 30 minut będę udzielał konferencji prasowej, o tym właśnie wam mówiłem, w sali briefingowej Białego Domu. Pierwsza dama, a także wiceprezydent, wszyscy członkowie gabinetu są w doskonałym stanie. Będziemy do was mówić za pół godziny. Rozmawiałem ze wszystkimi przedstawicielami odpowiedzialnymi za to wydarzenie. Przełożymy je w ciągu 30 dni, jeszcze raz je zorganizujemy. Pokazuję wam tego tweeta, żeby pokazać wam, że Trump na bieżąco uspokajał opinię publiczną, informował to, co się dzieje. Potem zamieścił jeszcze taki jeden tweet, ależ to był wieczór w DC, czyli District Columbia. Służby specjalne, Secret Service i służby porządku publicznego wykonały fantastyczną robotę, zareagowały szybko i odważnie, strzelec został zatrzymany, a ja zaleciłem, abyśmy pozwolili, by show trwał dalej, czyli impreza trwała dalej. Ale w pełni będę się oczywiście kierował wytycznymi służb porządku publicznego, czyli z tego wpisu wynika, że Trump w ogóle nie chciał odwoływać tej imprezy, chciał dalej się bawić, no ale służby oczywiście mu tego zabroniły. Co by nie powiedzieć o Trumpie, możemy mieć różne o nim zdanie, ale no, całkiem w porządku zachowuje się w takich ekstremalnych sytuacjach. Podejmą decyzję w najbliższym czasie służby oczywiście. Niezależnie od tej decyzji, wieczór będzie zupełnie inny niż planowano i po prostu zwyczajnie będziemy musieli zrobić to jeszcze raz. A więc jak widzicie, Trump bardzo, bardzo zawadiacko podchodzi do całej sprawy, mówiąc, że w zasadzie nic się nie stało i show must go on. Podziękował, co bardzo też miłe, swoim szefom służb specjalnych i funkcjonariuszom, którzy go ochronili, wszystkich obecnych na miejscu. No i oczywiście to już nie będę was tego tym zanudzał, ale lecą jedna za drugim depesze dzisiaj od rana od przywódców wszystkich krajów świata, które wyrażają wyrazy współczucia, wsparcia, solidarności itd., itd. Wiadomo, to jest element nieodzowny w takich sytuacjach, a ja przypomnę, że nie jest to pierwszy zamach na Trumpa, tych zamachów już trochę było i gdzieś tam niedawno była taka sprawa, że jak grał w golfa, to jakiś facet tam się kręcił z bronią w pobliżu. No ale najważniejszy zamach miał oczywiście miejsce 13 lipca 2024 roku w Pensylwanii na wiecu, kiedy to Trump przemawiał, a na dachu ułożył się strzelec, który nazywał się Thomas Crooks, i oddał z karabinka AR-15 z lunetą, oczywiście optyczną, snajperską, przepraszam, oddał strzały w kierunku Trumpa. Trump w ostatniej chwili uchylił głowę, ucho mu tylko rozkrwawił pocisk, no ale pocisk zabił jednego z ludzi, który był wtedy na widowni. Trump, jak pamiętacie, wówczas też zachował się, no po co tu dużo mówić, pokazał, że ma cojones, ręką tak pięść zacisnął i krzyczał fight, fight, fight. Wówczas nie popisały się akurat jego służby, go ochraniające, ale przypomnę, że wtedy był tylko byłym prezydentem i kandydatem na prezydenta. Teraz już był prezydentem, więc ta reakcja służb była dużo lepsza. O tym, jakie będą konsekwencje polityczne tego zamachu, to znaczy wybory poufkowe, kwestie bezpieczeństwa, kwestie geopolityczne, no to oczywiście to już wykracza poza temat tego live'a. Coś musimy sobie zestawić na 18. Dzisiaj o 18 gościem będzie Marek Stefan, z którym bardzo dokładnie to wszystko obgadamy. Także to, drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o zamach. Historia, tak jak Wam mówiłem, dzieje się na naszych oczach. Mamy rzeczywiście, rzeczywiście wyjątkową sytuację. Co dalej? Dzisiaj o 18. Ja, drodzy Państwo, teraz mamy w rozkładzie jazdy informacje dotyczące naprawdę rzeczy szokującej, czyli nalotu na irańskiego lotnictwa na amerykańskie bazy, no coś niesamowitego, plus oczywiście zerwanie rozmów pokojowych, blokada, wszystko to zaraz obgadamy, ale pozwolicie, że zrobię małą przerwę, żeby przekazać podziękowania, bo chyba wypada tym z Was, którzy byli tak dobrzy, że na tym live'ie wsparli donatami historię realną. A więc tak, Bart Carter, nasz przyjaciel z Czech, bardzo, bardzo Panu dziękuję, Pan rozdaje prezenty dzisiaj na naszym czacie, Gawruk, bardzo dziękuję. Pozdro od Marty G. Pozdrawiamy Panią Martę. Marzena, bardzo Pani dziękuję za wsparcie. Oj, tego jest naprawdę bardzo dużo. Krystian Majkowski, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, drodzy Państwo, już nie będę tych wszystkim może zbiorczo już podziękuję, bo tych donatów jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo ważne są dla nas te wyrazy wsparcia, no bo oczywiście, drodzy Państwo, dzięki temu możemy pchać dalej ten wózek, jakim jest historia realna i nasze kolejne live'y. A ja mam takie poczucie, że razem z Wami przeżywam jakieś ważne wydarzenia historyczne, o których kiedyś będziemy czytali w książkach. Jestem pewien, że powstanie książka już niedługo. Wszystkie zamachy na Trumpa i spory rozdział będzie oczywiście poświęcony temu, co się stało dzisiaj w nocy w hotelu w Waszyngtonie. Samego mnie to bardzo intryguje, czy ktoś stał za tym zamachowcem. Ciekawi mnie, jak zostanie oceniona akcja tych służb, no bo jednak to, że facet przebiegł de facto przez tą bramkę kontroli metalu, ostrzeliwując się, strzelając z takiej bliskiej odległości do agentów Secret Service, pokazuje, że tam jednak nie do końca wszystko zadziałało. Moment od oddania strzału do momentu, kiedy agenci wkroczyli ochroniarze Trumpa i go zasłonili, to też było, no nie wiem, strzelam w tej chwili 3-4 sekundy, to musicie obejrzeć te filmiki i sami wyciągnąć z tego wnioski, więc na pewno będzie komisja śledcza, cała sprawa zostanie bardzo, bardzo poważnie zbadana, no i oczywiście ciekawi mnie, jak to się odbije na samym Trumpie, na jego ochronie, na jego kontaktach z prasą, które do tej pory były dosyć swobodne, no i przede wszystkim na polityce amerykańskiej, no bo według wielu specjalistów ten zamach na Trumpa w Pensylwanii w 2024 roku utorował mu drogę do prezydentury w dużej mierze. No jak do kogoś strzelają, no to mu współczujemy i szczególnie jak ta osoba zachowa się no mężnie, co tu dużo mówić, tak jak Trump, co by o nim nie sądzić, no to go wspieramy. Czy ten zamach odmieni nastroje publiczne w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście, drodzy Państwo, zobaczymy. Myślę, że sprawa się wyjaśni w ciągu najbliższych godzin. Dzisiaj o godzinie 18 odcinek z Markiem Stefanem, kiedy to wszystko przeanalizujemy, a jutro o 12 kolejny live i kolejna porcja informacji na temat tego zamachu. Także historia dzieje się na naszych oczach. Dobrze, pozostałe wiadomości, zebrało się tego trochę, bo wczoraj live'a nie było. Ja, żeby Was już niedzielnie nie zadręczać, to postaram się to tak w telegraficznym skrócie przedstawić, chociaż dwa lub trzy wydarzenia moim zdaniem zasługują na większe odnotowanie. Dobrze, przede wszystkim więc Donald Trump, jak wiecie, miały się rozpocząć pod koniec tego tygodnia, w weekend, rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie, konkretnie miały się odbyć w Islamabadzie, pomiędzy z jednej strony Irańczykami, z drugiej strony Trumpem. No i przeżywaliśmy niesamowite emocje. Najpierw miał lecieć J.D. Vance, no ale go wysadzili w ostatniej chwili z samolotu. Potem mieli lecieć Flippy Flap, czyli Kushner i Witkow, kumple Trumpa, jeden, przypominam, jest jego zięciem, a drugi jest jego ziomalem z transakcji na rynku nieruchomości nowojorskim. Przypomnę, dlaczego ja ich nazywam Flipem i Flapem, no bo jak wiecie, to oni głównie odpowiadają za negocjacje rosyjsko-ukraińskie. Sprawa moim zdaniem jest do wynegocjowania zakończenie tej wojny, a ci dwaj nieudacznicy negocjują i negocjować od roku tego wszystkiego nie mogą. Czego się nie dotkną, to schrzanią i tylko pogarszają sytuację, jak twierdzą amerykańskie media, powołując się na źródła dyplomatyczne. I teraz tych dwóch nieudaczników Trump chciał wysłać do Islamabadu, żeby rozmawiali z odpowiedzialnymi, poważnymi ludźmi, jakimi są przywódcy Iranu. Katastrofa jakaś by to była, nic by tam oczywiście nie wskurali, szczególnie, że Kushner jest powiązany finansowo z Arabią Saudyjską i z Emiratami Arabskimi, co oznacza, że nie jest tutaj bezstronnym człowiekiem, może reprezentować interesy nie amerykańskie, tylko Arabii Saudyjskiej. Jak wiadomo, Arabii Saudyjskiej nie zależy na pokoju, tylko na wykończeniu Iranu, swojego głównego rywala. No o Witkowie już po prostu nic nie będę mówił, bo co on otworzy usta, to kompromitacja. Dobrze, Trump opublikował posta na ten temat na Truth Social i napisał tak: właśnie skasowałem wyprawę moich reprezentantów, którzy mieli lecieć do Pakistanu, żeby spotkać się z Irańczykami. Za dużo straciliby czasu na tą podróż. Potem dodał, że lecieliby bez sensu 16 godzin. Nie wiem, czy to aż tyle, no ale dobra, niech będzie. A mają tyle przecież roboty. Poza tym, uwaga, jest wewnętrzna walka i konfuzja w ramach samego irańskiego kierownictwa. Nikt nie wie, kto tam właściwie rządzi, nawet oni sami. Więc my mamy wszystkie karty, a oni nie mają żadnych. Jeżeli chcą gadać, wszystko, co muszą zrobić, to do mnie zadzwonić. Prezydent Trump. I chwilę potem poinformował Trump, że 10 minut po skasowaniu wyprawy Witkowa i Kushnera do Islamabadu otrzymał telefon z Teheranu z jakąś fantastyczną, nową, cudowną propozycją, która jest dużo lepsza niż poprzednia. Więc kręcimy się, drodzy Państwo, w kółko w tych kolejnych ups and downs Trumpa. Raz wszystko zerwane, nie ma o czym gadać, nie ma z kim gadać. Potem nowa wspaniała propozycja, na pewno się dogadamy. Rynki oczywiście już przestały na to reagować tak, jak reagowały. Obecnie, drodzy Państwo, cena ropy Brent za baryłkę to 106 baksów. A więc przypomnę, że na wysokim poziomie się ustabilizowała ta cena. Przed wojną to było 70 dolarów, a więc gospodarka światowa krwawi. Trumpowi tyka zegar, bo ma czas tylko do 1 maja, bo według amerykańskich przepisów prezydent może prowadzić operację specjalną, bo nie jest to wojna, bez zgody kongresu przez 60 dni, co 1 maja upływa mu ten termin. Co z tego wyjdzie? Oczywiście zobaczymy. Irańczykom się nie spieszy, Trumpowi coraz bardziej. Stąd ta coraz większa nerwowość. Iran cały czas stoi przy swoim, czyli reparacje, odmrożenie finansów zamrożonych irańskich, gwarancje międzynarodowe, powściągnięcie, ściągnięcie smyczy Izraelowi, żeby przestał kąsać w południowym Libanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wiemy. Trump też ma swoje oczekiwania. Strony się jakoś nie mogą dogadać, ale uwaga, Ahmad Wahidi, to jest główny jastrząb, który nadaje ton teraz Islamskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji, generał irański, zapowiedział, że w przypadku wznowienia wojny to nie będzie tak, że Iran będzie znowu przyjmował amerykańskie ciosy. Nie będzie na pewno Iran bierny. Iran zamierza dokonać potwornego uderzenia, jak tylko pierwszy pocisk amerykański zostanie wystrzelony, w postaci odpalenia jednoczesnego 1000 rakiet balistycznych na cele na Bliskim Wschodzie, czyli amerykańskie bazy, Izrael i kraje Zatoki Perskiej, oraz 3000 dronów. I to wszystko ma polecieć dosłownie w jednej takiej gigantycznej fali uderzeniowej, która będzie takim miażdżącym uderzeniem. No a pozostałe sprawy, to wam mówiłem, mają zostać zerwane kable, do czego Iran się już przygotował, idące na dnie cieśniny Ormus, kable, które zaopatrują w 97% internetu Zatokę Perską. Zablokowana ma zostać przez Hutich ta druga cieśnina kluczowa, idąca przez Morze Czerwone na kanał Suezki. No i oczywiście zniszczony ten rurociąg kluczowy Arabii Saudyjskiej, którym Arabia Saudyjska przerzuca w stronę zachodnią na Morze Czerwone 7 milionów baryłek ropy dziennie, co byłoby totalnym, totalnym ciosem, bo to, ten rurociąg w ogóle ratuje sytuację na światowych rynkach. Także to tyle, jeżeli chodzi o to, czym grożą Irańczycy. A teraz wiadomość, która, drodzy Państwo, absolutnie, no muszę powiedzieć, może no nie tyle zbija z nóg, ale jest naprawdę, naprawdę intrygująca. Otóż opublikowany został raport NBC, który zmienia wszystko, co do tej pory nam mówiono o tej wojnie. No bo narracja była mniej więcej taka. Jeżeli chodzi o te środki normalne, czyli takie klasyczne, bym powiedział, prowadzenie walki, czyli lotnictwo, marynarka wojenna, nie wiem, artyleria przeciwlotnicza, no to Iran w ogóle sobie nie poradził, nie zadał Amerykanom żadnych strat. Amerykanie odnieśli takie, jak to mówi Hexet, stuprocentowe, totalne zwycięstwo, rozwalając wszystko w drobny mak. No a jedyne straty, które Irańczycy Amerykanom wyrządzili, no to oczywiście były straty za pomocą tych środków asymetrycznych, czyli dronów, tam jakichś rakiet balistycznych, tanich, innych tego typu nowoczesnych gadżetów, dronów latających, pływających, min podwodnych, innych takich historii. Otóż raport NBC, który został właśnie opublikowany, bardzo wnikliwy, wszystkiemu temu zaprzecza. Słuchajcie, jest już nas 12 tysięcy. Myślę, że jak na niedzielę to jest po prostu jakiś kosmos. Bardzo Państwu dziękuję za fantastyczną frekwencję. No więc słuchajcie, co się dzieje, jaka jest informacja. Straty, które Amerykanie otrzymali, były, słuchajcie, znacznie, znacznie większe w tych pierwszych dniach operacji w swoich bazach niż do tej pory podawano to opinii publicznej. I najbardziej spektakularnym atakiem irańskim było, uwaga, zbombardowanie bazy w Kuwejcie, która nazywa się Camp Behring, uwaga, przy pomocy lotnictwa. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się. Mało tego, żeby było śmieszniej, był to samolot F-5, chyba z 1959 roku albo z lat 60., bo tutaj są różne źródła, różnie podają, a więc jakiś latający złom, który został, w cudzysłowie oczywiście, jeszcze za czasów szacha, jeszcze przed rewolucją islamską, kupiony, zakładam, że od Amerykanów. I teraz posłuchajcie, ta operacja irańska miała trzy fazy. Ten stary F-5 przedarł się przez super nowoczesną obronę przeciwlotniczą, wszystkie radary, te rakiety przechwytujące amerykańskie, zbombardował amerykańską bazę, samolot z lat 60. w najlepszym przypadku, a potem sobie spokojnie odleciał i nie został stręcony, kiedy wracał. No coś absolutnie, absolutnie nieprawdopodobnego. Jeszcze jedną operację lotniczą nad Kuwejtem przeprowadzili Irańczycy. Tam z kolei zostały dwa ich samoloty zestrzelone, ale to pokazuje, że no jakieś zdumiewającą w ogóle sytuację, że broń przedpotopowa niemalże na dzisiejszych polu bitwy powietrznej odniosła taki sukces. No a Amerykanie, pamiętacie, co mówili w pierwszych dniach operacji? Wszystkie myśliwce irańskie zniszczyliśmy na lotniskach. Absolutnie, absolutnie wszystkie. No jak widzicie, to nieprawda. I teraz tak, amerykańskie straty tego pierwszego uderzenia irańskiego w bazy wynoszą ponad 5 miliardów dolarów. To było w 7 krajach, Amerykanie otrzymali to uderzenie i zniszczono radary, centra dowodzenia, magazyny kluczowe broni, do tego, drodzy Państwo, satelitarne systemy, infrastruktura satelitarnej komunikacji, pasy startowe i uwaga, co najmniej kilkanaście samolotów. Jest to naprawdę totalny szok. Tutaj mam nawet taką dokładną rozpiskę, punkt po punkcie, w jakich krajach co dokładnie zostało rozwalone. Może nie będę tego wszystkiego Wam przytaczał, ale to jest, ataki były tak, w Bahrajnie, Iraku, Jordanii, Kuwejcie, o kurczę, w Kuwejcie aż 4, Katarze, Arabii Saudyjskiej i dwa ataki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tu są tak, budynki, magazyny, pasy startowe, o proszę bardzo, hangary i koszary. No bardzo, bardzo, bardzo to ciekawe. co się działo, dlaczego amerykańska obrona przeciwlotnicza to wszystko przepuściła, to jest oczywiście tematem na osobny odcinek, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. Organizacje obrony praw człowieka ogłosiły, że w Iranie od 1 stycznia 2026 roku odbyło się 612 egzekucji. Co pokazuje, drodzy Państwo, że nawet pod amerykańskimi bombami oni cały czas tam dokonują straceń. No jak rozumiem z tych doniesień, duża część spośród tych ludzi to są po prostu opozycjoniści. Dodajmy do tego tych ludzi, których oni zabili tam w trakcie tych demonstracji. Według pana Marcina Krzyżanowskiego w sumie to jest, pamiętacie, 7 tysięcy ludzi, czyli nie 42 tysiące, tak jak twierdził Trump, tylko 7 tysięcy, czyli 10 razy mniej niż Izraelczycy zabili w strefie Gazy, co nie zmienia faktu oczywiście, że są to wszystko paskudne sprawy, to zabijanie opozycjonistów i zawsze powtarzam, że nie jestem fanem reżimu ajatollahów i uczciwie Państwa informuję również o jego zbrodniach. To nie ma, że tak powiem, nie przeczy temu, że agresja na Iran jest oczywiście kompletnie wbrew prawu międzynarodowemu. Teraz też wielką aferę mamy w Izraelu, mianowicie pamiętacie tą wioskę Debel, w której żołnierz izraelski tłukł potężnym młotem strażackim w głowę Jezusa Chrystusa, no to nie koniec zabawy. Izraelczycy tam dalej dają czadu i został pokazany filmik, na którym przy pomocy takiej kopary rozwalają w drobny mak tamtejsze panele słoneczne, które służyły mieszkańcom tej chrześcijańskiej wioski do zaopatrywania się w energię. Oczywiście znowu kolejna awantura, a IDF informuje, a wszczęliśmy śledztwo. Wszystko wyjaśnimy. Nie bójcie się, wszystko zostanie wyjaśnione. Ale oczywiście jest to kolejny element gehenny po prostu, przez którą przechodzą chrześcijanie w południowym Libanie. Z ciekawych jeszcze informacji to jest takie, że Trump próbuje się zemścić na Hiszpanii i ogłosił, że wyrzuci Hiszpanię z NATO, ponieważ jak wiadomo nie pomogła Stanom Zjednoczonym. Według przepisów jest to oczywiście niemożliwe, nie mogą Stany Zjednoczone wyrzucić Hiszpanii z NATO, ale pokazuje to, że Trump jest naprawdę cięty na tych, którzy mu nie pomogli i w to się wpisuje wywiad, którego udzielił Donald Tusk w Financial Times, w którym to powiedział, między innymi to wam wspominałem, że tam wojna z Rosją jest prawdopodobna, myślę, że nie, ale ciekawszą rzeczą było to, że Tusk powiedział, że nie możemy jako Europejczycy być już pewni lojalności naszego amerykańskiego sojusznika. Oczywiście zaraz to skontrował namiestnik naszego hegemona amerykańskiego, czyli ambasador Tom Rose. Ja go nazywam ambasadorem dwojga narodów. To będzie, drodzy Państwo, nowy mój wkład w debatę publiczną, więc ambasador dwojga narodów zbeształ Tuska i powiedział tak, Ameryka jest bardzo lojalna wobec swoich sojuszników, ale nie da się tego powiedzieć o sojusznikach Ameryki, którzy nie byli wtedy z nią, kiedy potrzebowała, a teraz oczekują, że ona będzie z nimi. Oczywiście Tusk mówił to w sytuacji, w której Rosja zaatakowałaby Europę i powiedział, że nie jesteśmy pewni, czy Amerykanie nam pomogą. Punkt pierwszy. Kiedy ja to mówiłem, to robili ze mnie ruską onucę, która podważa wiarę w sojusze. Oczywiście zawsze to mówiłem, że amerykańska pomoc jest delikatnie mówiąc pod znakiem zapytania, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie narazi losu San Francisco i Los Angeles dla Suwałk. Nikt nie właduje się w wojnę, mam tu na myśli jakiegokolwiek prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy demokratycznego, czy republikańskiego, w wojnę z atomowym mocarstwem, które posiada 6 tysięcy głowic w obronie jakiejś prowincjonalnej Polski, której, drodzy Państwo, większość Amerykanów nawet nie byłaby w stanie wskazać na mapie. Ktoś mówi, no ale na życzenie Izraela idą na wojnę z Iranem. No idą na wojnę z Iranem, bo Iran jest słaby, a przynajmniej tak się Amerykanom wydawało, i jeszcze nie posiada bomby atomowej. Ale jest zupełnie czymś innym. Zawsze będą bronić Izraela, bo Izrael to sobie wojuje z Syrią, wojuje sobie, wiecie, z Hezbollahem, wojuje sobie z Iranem, ale Polacy, gdyby mieli odpukać, zostać przez kogoś zaatakowani, no to oczywiście przez Rosję. I nikt nie pójdzie przy zdrowych zmysłach na wojnę z Rosją. No bądźmy poważni. I wszystkie te artykuły piąte, te wszystkie rzeczy to jest, są wtedy mniej warte niż papier, na którym zostały zapisane. Kiedy mówiłem te oczywiste sprawy, no to miotano pod moim adresem rozmaite zarzuty właśnie, podważa wiarę w sojusze, jak tak można, przecież to jest mur beto, na pewno nam pomogą z całą siłą, a teraz, drodzy Państwo, mówi o tym otwarcie premier Rzeczypospolitej i chyba wszyscy już wiemy, jakby to wyglądało. Dobra, kolejne wiadomości zaraz Wam podam, tylko jeszcze podziękowania dla naszych wspierających. Heroi.pl, bardzo, bardzo dziękuję. I tu jest informacja, Łatwogang zbiera na dzieci. Ponad 120 milionów już jest, pomagamy. To nie jest pierwsza osoba, pierwszy widz historii realnej, który mi o tym mówi. Widziałem, że jest wielka jakaś akcja na YouTubie. Nie wiem, kim jest Łatwogang. Nigdy wcześniej nie słyszałem, ale informujecie Państwo, że to jest jakaś fantastyczna... Mówię, nie interesowałem się tym nigdy, ale z tego co widziałem, to jest akcja zbierania forsy na dzieciaki chore na nowotwory. To co tutaj jest napisane, że taka jest gigantyczna suma, niech ja spojrzę jeszcze raz. 120 baniek, no naprawdę, pełen szacun, fantastyczne. Drodzy Państwo, wspierajcie tą akcję, bo bez wątpienia jest bardzo, bardzo, bardzo szczytna. Także jakiś nowy fenomen, drodzy Państwo, na YouTubie można robić też bardzo, bardzo dobre rzeczy, jak widzicie, i jest to jakaś nowa jakość, nie trzeba wysyłać, nie wiem, ludzi, żeby z puszkami chodzili po ulicach, można zebrać pieniądze w taki sposób, także oczywiście pomagajmy na wszystkie sposoby, żeby było jasne, ale to jest na pewno jakiś nowy pomysł, także wspieramy tą akcję, bardzo, bardzo szczytną. Wsparcie otrzymaliśmy również od pani Patrycji. O kurczę, słuchajcie, ja naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Otrzymaliśmy, muszę to powiedzieć, 2000 zł. Panie Piotrze, mam nadzieję, że da mi pan na targach autograf bez kolejki. Nie mam konta na Instagramie. Pozdrawiam. Pani Patrycjo, no nie wiem co powiedzieć, aż mnie zatkało. Pani Patrycja Magiera. To jest naprawdę fantastyczne wsparcie. Wydaje się, że przebiła pana z Nowego Jorku, który do tej pory prowadził w naszym rankingu największej cegiełki dla historii realnej. To oznacza, że nie ma pani Instagrama, to trudno, ale spotkamy się na Zoomie, bo nagrodą, przypomnę, dla osoby, która da największego donata, jest oczywiście spotkanie oko w oko ze mną, prywatne na Zoomie, więc proszę się ze mną w jakikolwiek inny sposób skontaktować, albo napisać maila na produkcja@historiarealna.com, albo w jakiś, nie wiem, na privie na Facebooku, skoro nie ma pani Instagrama, to się umówimy. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem po prostu w szoku, jak zobaczyłem tą sumę. Bardzo duże wsparcie. Dzięki pani. Jutro o godzinie 12 powstanie kolejny live i jego pani zadedykujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę jestem bardzo wzruszony. Tym samym, także tym oczywiście, że jest olbrzymia frekwencja na naszych kolejnych live'ach. Dobra, kochani Państwo, bo już pewnie chcecie zadawać pytania, czas pędzi jak szalony, a my tu jeszcze mamy mnóstwo rzeczy do obgadania, więc już tak naprawdę w absolutnym skrócie. Blokada. Oczywiście stoi cały czas blokada. Blokada blokady. Jedną blokadę trzymają Irańczycy w Cieśninie Ormus. To wiecie, pobierają myto, nie przepuszczają wrażych statków powiązanych z Amerykanami i Izraelczykami, no a drugą blokadę założyli Amerykanie. Mam tutaj przed sobą najnowszy raport CENTCOM-u, czyli amerykańskiego centralnego dowództwa, i posłuchajcie, wczoraj statek Seven znalazł się wśród 19 jednostek z floty cieni Iranu objętych sankcjami przez Departament Skarbu za działania związane z transportem wartych miliardy dolarów irańskich produktów energetycznych, takich jak ropa i gaz, w tym propan, butan, na rynki zagraniczne. No ale do rzeczy, zatrzymali ten statek. Sevan został przechwycony na Morzu Arabskim przez śmigłowce marynarki wojennej USA, które przyleciały, jak rozumiem, zniszczyciela rakietowego USS Pinckney, numer boczny DDG-91. Statek handlowy obecnie przestrzega już polecenia wojskowe USA i zawrócił pod eskortą, czyli nie przejęli go, nie internowali go, tak jak tego Majestika Wielkiego na wodach gdzieś tam pod Indiami. I wcześniej, pamiętacie, były też takie abordaże na inne dwa czy trzy statki komandosów, to opisywałem wam wcześniej. Siły USA, to jest podkreślenie, nadal egzekwują sankcje, w pełni realizują blokadę wobec statków wchodzących do irańskich portów lub z nich wypływających. I teraz kluczowa informacja, od początku blokady przekierowano 37 jednostek. Chyba na poprzednim live'ie przedwczoraj była mowa o 33, no to 4 dodatkowe. To jest sporo, ale pamiętajcie, że Financial Times sprawdził, że 34 przeszły. W związku z tym no, wyłapują tak co drugi mniej więcej Amerykanie. Dobrze, najnowsza informacja. 260 dziennikarzy zostało zabitych przez Izrael w strefie Gazy od 7 października 2023 roku. I tutaj czytam komentarz jednego z internautów. Zabicie jednego dziennikarza to może być tragiczny wypadek. Zabicie dwóch dziennikarzy to już jest próba wpłynięcia na ich pracę i ograniczenia wolności prasy. Ale zabicie 260 dziennikarzy w 2,5 roku jest bezwzględnym działaniem terrorystycznym, które nie ma sobie żadnego precedensu w historii świata. No rzeczywiście, to jest naprawdę, naprawdę szokujące. Ale jakaś dobra wiadomość, żebyście nie zostawali tylko samymi złymi. Michał Kot, którego znacie, spec od demografii, z którym rozmawiałem, napisał dzisiaj coś takiego. W marcu 26 roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci, o 1,6 tysiąca, czyli wzrost 6,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest, drodzy Państwo. Ja zawsze powtarzam, że klęska demograficzna jest dużo większym zagrożeniem dla Polski niż Władimir Putin. Cieszę się, że ten trend, miejmy nadzieję, się odwrócił. To pierwszy taki przypadek od wielu lat, pisze pan Michał Kot. Oczywiście jeden miesiąc wzrostu to jeszcze nie zmienia trendu, ale w zalewie negatywnych wiadomości o polskiej demografii wreszcie jakiś pozytyw. Zgadzam się z tym absolutnie, absolutnie. Teraz jeszcze tutaj fragmenty z tego dzisiejszego briefingu, to w ostatniej chwili sobie tutaj wypisałem. Na przykład Trump, no wiecie, no, wyszedł żywy z tego zamachu, no to sobie żartował i powiedział na przykład coś takiego. Nie wiedziałem, że bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych to jest taka niebezpieczna praca. Nikt mi tego nie powiedział, że to takie niebezpieczne. Gdyby Marco Rubio mi to powiedział, chyba bym nie wystartował. W pewnym sensie ta cała akcja była bardzo piękna. Zobaczyć tych wszystkich, te sytuacje, w której jakiś facet próbuje przedrzeć się przez punkt kontroli z bronią i zostaje zneutralizowany przez dzielnych agentów Secret Service. No i tutaj on mówi, że zrobiłem bardzo wiele, zrobiłem bardzo dużo. Zamieniliśmy Amerykę, która była przez lata pośmiewiskiem świata, w najbardziej successful country, czyli takim odnoszącym sukcesy krajem na świecie. Zmieniliśmy to, ten kraj i jest wielu ludzi, którym się to nie podoba. I to jest odpowiedź na wasze pytanie, dlaczego ktoś próbował mnie zabić. Czyli zamachowiec był zezłoszczony na Trumpa, według niego, że Ameryka jest znowu wielka dzięki prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Fatalne informacje przez Rzeczpospolitą podane. Myślałem, że mamy już to za sobą, to znaczy mam na myśli falę w wojsku. Uznawałem to zawsze za jakąś patologię komuny i tej paskudnych lat 90., które były takim, powiedziałbym, postkomunistyczną szarą strefą. Źle wspominam te lata. No ale tutaj Rzeczpospolita informuje w artykule pod tytułem Karczycho od dowódcy kompanii. Fala w elitarnej uczelni wojskowej jest postępowanie. I pytanie, czy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu dochodziło do stosowania kar cielesnych wobec podchorążych? Prokurator wojskowy nie ma wątpliwości i stawia zarzuty oficerowi. Słuchajcie, jeżeli to się potwierdzi, to to jest jakiś totalny hardcore i skandal. Jest to działanie antypaństwowe. Już nie chodzi o jakieś tam osobiste, sadystyczne skłonności człowieka, który daje karczycho jakimś tam młodym żołnierzom. Dziwię się, że go po prostu tam nie przekopali, bo to jest po prostu skandal, ale chodzi o coś innego. Potrzebujemy ludzi do wojska. Ktoś musi obsługiwać ten cały sprzęt. I tutaj mamy do czynienia z czymś takim, co po prostu odstrasza młodych ludzi od służby w wojsku. To będzie wielka afera, ludzie się o tym dowiedzą. Jak to wpłynie na młodych mężczyzn, którzy by chcieli kobiety pójść do wojska? No po prostu skandaliczne zachowanie. Mam nadzieję, że ten człowiek zostanie ukarany. I tak podkreślam, dziwię się, że chłopaki tego nie załatwili, że to musi iść przez prokuraturę, bo po prostu jest to po prostu skandal koszmarny. Ja jestem z pokolenia bardzo wrażliwego na to. Pamiętacie film Samowolka, który wywołał we mnie no po prostu prawdziwy wstrząs. Tak to wyglądało w tamtych czasach. No. i wydawało mi się, że mamy to już absolutnie za sobą. Napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś doświadczenia z falą, swoje przemyślenia, bo myślę, że jest to patologia, którą trzeba wypalić po prostu żelazem gorącym. Dziękuję za wsparcie panu Leszkowi Kurkiewiczowi, naprawdę fantastycznie, i jeszcze raz pani Patrycji Magierze, to jest naprawdę kosmos. Bardzo, bardzo pani dziękuję. O, pozdrawiam, lekarz zarabi, Dominik, Natalia Paszak, mnóstwo naszych stałych dzisiaj widzów i wspierających. Bardzo wszystkim dziękuję, a nas już jest 13 tysięcy, a jest niedziela, proszę państwa, no więc naprawdę historia dzieje się na naszych oczach w rozmaitych wymiarach. Słuchajcie, już prawie godzina, więc lećmy do brzegu. Piraci, proszę bardzo, u wybrzeży Somalii podobno uprowadzili jakiś wielki tankowiec. Uprowadzili razem z nim 17 członków załogi. Stało się to 30 mil morskich od wybrzeży Somalii. Honor 25 miał się nazywać ten statek i został uprowadzony przez 6 piratów. Ciekawe, co? Netanyahu, drodzy państwo, leci w połowie maja na summit, czyli wielkie spotkanie z prezydentem Libanu, o tym wam mówiłem. A jeżeli chodzi o to, co słychać u Bibiego, to dobre wiadomości. Ja zawsze uważałem, że on jest totalnie teflonowy i nic nie może mu się zdarzyć. Przechodzi, co o nimkolwiek byśmy nie sądzili, przez wszystkie przeciwności losu, jest niezatapialny. 5 postępowań prokuratorskich, wojny, a on po prostu cały czas przed do przodu jak taran. No i właśnie ogłosił, że miał raka prostaty. Rak prostaty oczywiście został przez Bibiego pokonany i jest zdrowy jak ryc i może dalej kierować państwem położonym tam, gdzie chce. W związku z tym, co tu dużo mówić, ciekawe informacje. Również z życia prywatnego. Dobra, już przechodzę do pytań, ale tylko jeszcze jedna ważna rzecz. My stoimy w miejscu, niestety, bardzo mi przykro to powiedzieć, a nasi niemieccy sąsiedzi idą do przodu, wyciągają wnioski z tego, co się dzieje na nowoczesnych polach bitew na Ukrainie i w Iranie, i właśnie opublikowali, słuchajcie, coś takiego jak strategia militaria Bundeswehry. I Albert Świdziński cytuje kluczowy wniosek, który został podpisany w tej strategii przez generała Karstena Brüera, i posłuchajcie, co tu jest napisane. Siła armii nie jest mierzona liczbą czołgów, samolotów, okrętów czy żołnierzy, ale jakością naszych zdolności. Innowacje, innowacje i jeszcze raz innowacje. Taka koncepcja leży u podstawy całego tej nowej strategii. Słuchajcie, no to jest naprawdę imponujące. Amerykanie już chwalą tą nową strategię, Colby chwalił. No a my co? Czy my wyciągnęliśmy wnioski? Więcej na ten temat dzisiaj o 18:00 zapytam o to pana Marka Stefana. Kochani, dużo się działo, dlatego wybaczcie, że gadałem 55 minut zamiast 45, ale naprawdę dużo miałem do przekazania. Najważniejsza wiadomość dnia to oczywiście zamach na Trumpa, nieudany. Jutro o 12:00 kolejny live, a dzisiaj o 18:00 rozmowa z panem Markiem Stefanem, której zapytam go o polityczne konsekwencje tego zamachu, plus oczywiście nowe info. Zadawajcie pytania, małpa, historia realna, i lecimy z odpowiedziami. Co z żywnością na Bliskim Wschodzie, skoro żadne statki tam nie wpływają? Marek, KonneV. No to jest pytanie, które sobie wszyscy zadają. Po pierwsze, są możliwości uniknięcia tej blokady, to znaczy tak, Iran bierze żywność drogą lądową, bo ma olbrzymie granice lądowe, no i przypominam, że jeszcze ma jeden gigantyczny szlak komunikacyjny, który Izraelczycy próbowali zakłócić uderzeniami, czyli Morze Kaspijskie. No ale tam nie da się założyć blokady morskiej oczywiście na Morzu Kaspijskim, które jest de facto jakimś tam jeziorem. W związku z tym Iran sobie poradzi. W trudniejszej sytuacji znajduje się oczywiście Dubaj i inne tego typu emiraty, no ale pamiętajcie, że no można to przekierować, tak? No jeszcze przez Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska ma dostęp do Morza Czerwonego, są też drogi z północy, z basenu Morza Śródziemnego lądowe, więc radzą sobie z tym, chociaż żywność oczywiście drożeje w gigantycznym tempie. Mamy zresztą tutaj wielu widzów, którzy mieszkają w Dubaju, bo często państwo piszecie. Napiszcie może na czacie, jeżeli mamy kogoś z Dubaju, a wśród 15 tysięcy widzów na pewno ktoś się znajdzie, jak sytuacja z zaopatrzeniem w sklepach. No problem oczywiście jest taki bazowy, wyjściowy. Te emiraty zostały zbudowane na drodzy Państwo, pustyni. Na pustyni, która była w stanie przez tysiąclecia wyżywić 5 plemion Beduinów, które sobie siedziały tam w 10 na krzyż oazach. Nie da się tam nic uprawiać. W związku z tym Emiraty Arabskie funkcjonują w ten sposób, że wydobywają ropę, biorą za to kasę, no ale kupują jedzenie na rynkach globalnych. No i tu jest problem. Drugi problem to jest oczywiście woda. Tam nie ma wody po prostu, żeby ci ludzie mieli co pić. W związku z tym działają stacje odsalania wody. I być może to się okaże, i słusznie zadał pan to pytanie, najsłabszym punktem całego tego systemu, jak Iran będzie w to bił, no to mogą być bardzo poważne problemy dla państw Zatoki Perskiej. Dobrze. Dlaczego profesor Nowak pana nie lubi? Pyta Sławek K2P. Proszę pana, panie Sławku, pan może mnie zapytać, dlaczego ja nie lubię profesora Nowaka, ale dlaczego profesor Nowak mnie nie lubi, no to musi pan zapytać jego. Kto to mogę wiedzieć? To są tajemnice duszy profesorskiej. Kto to zgłębi? Litho Bius Fortificatus. Dziękuję za wsparcie, chyba ze Szwecji, z tego co widzę. Marcin Voyager. W razie konfliktu Polski z Rosją pomoc sączyłaby się na tyle małym strumyczkiem, aby trwał jak najdłużej, nie przechylając szali zwycięstwa. Ukraina 2-0. A wie pan, że ja też mam taki pomysł, że tak by to dokładnie wyglądało? Też tak myślę. No, by to było identyczne. I to, że my jesteśmy w NATO, oni nie są, nie miałoby żadnego znaczenia, bo to jest tylko papierek, to nie ma znaczenia. Ważne są realne interesy. Nie wchodzi się do wojny nie dlatego, że się ma coś z kimś podpisane albo się wchodzi, tylko dlatego, że czuje się, że taki jest interes. Jakie kraje wejdą do wojny w obronie Polski? Tak na serio, no bądźmy poważni. No. Ale tak nie wiecie, nie chodzi mi o to, że tam, nie wiem, no, będą dostarczały broń, amunicję, no bo takie rzeczy będą, ale kto przyśle tutaj 10 dywizji, rozstawi gdzieś pod Suwałkami, żeby sobie toczyły wojny, walki pancerne z Rosjanami? I ponosiły straty dziesiątki tysięcy żołnierzy. Jacy wyborcy się na to zgodzą? Kto pośle swoich synów na taką wojnę? Kto zaryzykuje, że Rosjanie w odwecie walną atomówką w stolicę tego kraju? Słucham, kto ma jakieś pomysły? Mi się wydaje, że lista byłaby bardzo krótka, jeżeli nie zerowa. No. Bądźmy poważni. No. Odpowiedzmy sobie sami na pytanie. Rosja atakuje Estonię jutro, w poniedziałek. No i pisze do Polski, słuchajcie, wyślijcie do nas dywizję. Przejdźcie sobie przez Litwę, przejdźcie sobie przez Przesmyk Suwałski, przez całą Łotwę, no i zajmijcie tam jakiś kierunek frontu i prawdopodobnie wszyscy zginiecie. No i co, siada sobie prezydent Nawrocki z premierem Tuskiem i mówią, tak, oczywiście, mamy 5 artykuł, wysyłamy całą dywizję i do widzenia. Drodzy wyborcy. Kilka tysięcy żołnierzy polskich, kilka tysięcy obywateli zostanie zabitych w najbliższych, nie wiem, godzinach. Oho, już to widzę. W związku z tym to nie jest kwestia tego, drodzy Państwo, że mamy wrednych sojuszników. No, sami nie podejmiemy takiej decyzji. No, bądźmy realistami. Chcesz liczyć, licz na siebie. Wnioski są proste. Budujmy gigantyczne zdolności dronowe, żeby nikt nigdy nas nie zaatakował. Bądźmy Iranem Europy. Polska Iranem Europy. O. Mamy drugie hasło. Pierwszy mój pomysł dzisiaj to ambasador Rose jest ambasadorem obojga narodów, a drugi pomysł Polska Iranem Europy. No i wtedy Rosjanie nie będą się bali tego, że my rozstawimy 4 patrioty, które kupimy za grube pieniądze, bo oni nas pierdykną 100 rakiet. Pierwsze 10 zestrzelimy, a 90 spadnie. Co to jest w ogóle za problem dla nich? Oni będą się bali, jeżeli będą wiedzieli, że my potrafimy prowadzić wojnę asymetryczną i wszystkie kluczowe cele zostaną natychmiast rozwalone w okręgu królewieckim i na Białorusi i zaminujemy im cieśninę, czyli odpowiednik cieśniny Ormus, czyli Zatokę Fińską plus wszystkie porty bałtyckie. O. Jak będziemy mieli takie zdolności, to odstraszymy przeciwnika i zapewnimy sobie pokój. A jak będziemy kupowali, bo nam lobbyści amerykańscy wciskają jakieś krytyjskie Apache, z całym szacunkiem dla Apache, no, ja bym kupił jeden. To niech se fruwa tam. Jak polityk koniecznie chce się sfotografować przed Apachem, niech się fotografuje. Oczywiście to jest na potrzeby żartu, tak? No nie wiem, czy jeden, no, może nam by się trochę przydało, ale na pewno nie 96. Za te pieniądze można by kupić tyle dronów, żebyśmy skutecznie odstraszyli. Wyprodukować, nie kupić, bo to jest jeszcze kolejna sprawa. To jest też taki, tu się przejęzyczyłem. Bierzmy przykład z Ukraińców. Co ci Ukraińcy takiego mają? Oprócz wojny oczywiście, czego my nie mamy. Dlaczego oni mogą, a my nie możemy? No, tylko trzeba puścić prywatny biznes, pobudzić przedsiębiorczość Polaków, zachęcić do budowy i zaraz będziemy mieć 1 000 000 dronów. Wierzę w polskich małych przedsiębiorców. Jestem przeciwnikiem tych wszystkich wielkich molochów, koncernów, bo to zawsze jest drogo i niegospodarnie. Co pan sądzi o książkach Ewy Kurek i Sumlińskiego na temat Żydów? Dlaczego kancelują książkę w internetowych sklepach? Przepraszam, uchylam się od odpowiedzi. Nie czytałem książki, o którą pan pyta. Dobrze. Czy hotel Hilton nie powinien zmienić nazwy na Wilczy Szaniec? Pyta pan Bart Carter. No, śmieszne. Czy według pana społeczeństwo państwa położonego tam, gdzie chce, jest bliskie powiedzenia dość wojnom, czy jest zbyt nakręcone na zniszczenie wrogów? Bibi chyba nie ma aż tyle poparcia. No niestety ma olbrzymie poparcie, to jest problem, ale też odbywają się demonstracje. Nawet teraz Hareca przeglądałem, już nie mogę wszystkiego wam mówić, słuchajcie, bo tych wiadomości są miliony, wybieram te najważniejsze, ale w Harecu napisano, że dzisiaj w nocy były też duże antywojenne protesty, także... Oczywiście są tacy Izraelczycy, którzy są przeciw, tylko też zwróćmy uwagę, że są przeciw, bo im bomby zaczęły spadać na głowę. Dopóki bomby spadały na głowę Palestyńczyków, to 82% ankietowanych było za. Pozdrowienia spod Stuttgartu. O, bardzo miło. Napisała do mnie pani Wiolka, 100 lat z okazji jutrzejszych 36 urodzin. No niestety nie są to 36. Chciałbym, ale bardzo, bardzo pani dziękuję. No, czas leci. Lecimy dalej. Wszyscy pytają, jakie plany na jutrzejsze urodziny? No jak to cudowne plany mam. Live. A o 20 odcinek z panem Zbyszkiem Parafianowiczem. Takie to plany. A mówiąc poważnie, no to jak skończę tego live'a, czyli już za chwilę, skoczymy sobie z rodzinką coś zjeść na spacerek, ale wiecie, no jak się kończy 18 lat, to się chyba właściwie przestaje obchodzić urodziny. No dobrze, także jutro urodzinowy live, można powiedzieć. O, Wojciech Lis. Wszyscy mamy po 18 lat, tylko ten przeklęty VAT co roku wzrasta. Tak jest. Michał, czy realnie jest scenariusz, że to kraje NATO pierwsze uderzą na Rosję, na przykład na skutek presji USA, by mocniej zaatakować Iran i odciągnąć Rosję od wsparcia Iranu? Nie sądzę. To bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Czy kot będzie miał jutro czapeczkę urodzinową? O, już się cieszę. Wyobrażam sobie, jak sobie ona to pozwoli założyć. Podrapie mnie tak, że będę cały pokrwawiony na tym live. Pan może wierzyć w polskich przedsiębiorców, ale oni nie przeskoczą antypolskich ustaw i antypolskiego rządu. Kuczar, Dwel Wiking. No, wie pan co, zgodzę się w tym sensie z pańską wypowiedzią, że rzeczywiście bardzo często polski sukces gospodarczy, to co wspaniałego się udało nam zbudować, jest nie dzięki rządom kolejnym, tylko wbrew. A właśnie dzięki po pierwsze przedsiębiorcom, do których mam wielki szacunek, ale po drugie mam olbrzymi też szacunek po prostu dla wszystkich ciężko pracujących Polaków, bo ten sukces jest skutkiem po prostu sumą całej ciężkiej pracy, którą od upadku komuny od 89 roku wkładamy w sukces Polski. Dlatego zawsze to powtarzam, że hasłem historii realnej jest nie dla wojny. Nie możemy w żaden sposób wciągnąć się do wojny, bo wszystko to zostałoby kompletnie i całkowicie rozwalone. Drodzy Państwo, muszę pędzić na ten obiad urodzinowy. Jutro zobaczymy się o 12 na kolejnym live'ie, a dzisiaj już Państwa zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na spotkanie z Panem i rozmowę z Panem Markiem Stefanem o godzinie 18. Akurat wrócę do domu. Drugi odcinek historii realnej. Dzisiaj były fakty o zamachu na Trumpa, a o godzinie 18 będzie analiza. Kolejne fakty na pewno podamy jutro o 12. Także dzieje się na kanale, oglądajcie, wspierajcie historię realną. Dziękuję dzisiaj za fantastyczną frekwencję, wszystkie super pytania, donaty, czyli cegiełki. Pani Patrycji szczególnie dziękuję za rewelacyjne wsparcie historii realnej. Trzymajcie się, miłej niedzieli wam życzę, miłego przyszłego tygodnia. Widzimy się już dzisiaj o 18. Piotr Zychowicz, historia realna, historia naprawdę dzisiaj dzieje się na naszych oczach. I na koniec jeszcze wielkie specjalne podziękowanie dla pani Wiolki, naszej niestrudzonej moderatorki, która wróciła dzisiaj. Bardzo serdecznie panią witamy. Dużo zdrówka życzę, fajnie, że jest pani z powrotem razem z nami i czuwa pani nad kulturą osobistą i apolitycznością naszego czatu. Trzymajcie się, cześć czołem, do zobaczenia dzisiaj o godzinie 18. Jeszcze raz przypominam, moja książka Polacy, opowieści niepoprawne politycznie, odcinek 7 już się dla was drukuje. Możecie kupować teraz w przedsprzedaży historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie, ja podpiszę i zostanie do was wysłany z autografem. Trzymajcie się, do zobaczenia o 18.